Komentarze w Radiu Gdańsk. Wojciech Stopa, witam serdecznie. Razem ze mną komentatorzy Michał Stąporek, Trójmiasto.pl i Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Za nami debata gospodarcza kandydatów na prezydenta Gdańska. Relacjonowaliśmy ją na naszej antenie, a także w internecie. Dotychczas ta kampania wyborcza polegała głównie na organizowaniu przez kandydatów konferencji prasowych i to był taki korespondencyjny pojedynek, no ale w końcu mogliśmy zobaczyć wszystkich kandydatów w bezpośrednim starciu na argumenty. Na co panowie zwróciliście szczególną uwagę, jakie ogólne wrażenie pozostawili po sobie kandydaci? Kto wyróżniał się in plus, kto in minus? Artur Kiełbasiński.
Przede wszystkim powiedzmy tak, chwała pracodawcom Pomorza, że zorganizowali tą debatę, że udało się ją przeprowadzić bardzo sprawnie, bo tutaj rzeczywiście czy te ustalenia wcześniejsze dotyczące czasu, sposobu komunikowania się, to było przestrzegane co do zasady i rzeczywiście to wyszło dobrze. Natomiast ja powiem zupełnie szczerze, ja byłem obecny w Wyższej Szkole Bankowej wczoraj, nie śledziłem tylko przez internet. Tych emocji było mniej niż mogłoby się wydawać. Były emocje między Pawłem Adamowiczem a Jarosławem Wałęsą na koniec, ale to jest jakby osobna historia kłótni w rodzinie, bo ta kłótnia rzeczywiście była bardzo ostra. Natomiast słuchając tej dyskusji, która toczyła się na tematy gospodarcze, ja mam takie wrażenie, że przedsiębiorcy rzeczywiście ustawili tą debatę pod siebie. Byli organizatorami, więc to jest ich prawo. Natomiast tak naprawdę kilku kluczowych tematów myśmy tam zupełnie w czasie tej debaty nie dotknęli, czy nie mogliśmy się z tym zapoznać.
Właśnie, czego zabrakło?
Pytanie, czy polityka społeczna to jest na debatę u przedsiębiorców? Być może nie, ale na pewno to, co się mówi o republice deweloperów, czyli już przekładając na taki język gospodarczy, zasady inwestowania w Gdańsku. Tak, jak to ma wyglądać, jak ma wyglądać debata, czy uchwalanie planów miejscowych? Tego zupełnie zabrakło. A uważam, że akurat wczoraj była możliwość, żeby o tym porozmawiać.
Ta debata rzeczywiście miała się odbywać pod takim szyldem, że rozmawiamy o gospodarce w Gdańsku, ale tak do końca nie było, bo pojawiły się też tematy w ogóle niezwiązane z gospodarką. Tak jak mówisz, Tobin, których tematów gospodarczych zabrakło, ale pamiętam, że poruszano kwestię seniorów na przykład w Gdańsku, polityki senioralnej. To chyba był zresztą jedyny przypadek, kiedy część kandydatów chwaliła Pawła Adamowicza za utworzenie Gdańskiej Rady Seniorów. Także te tematy były bardzo różne. Żaden z nich nie był głęboko rozpoznany, głęboko mówiony, ale taka jest cecha debat. Tak naprawdę debata to jest takie ślizganie się po tematach. Tam nie ma pytań naprawdę ostrych, tam nie ma naprawdę zmuszenia do jakiejś takiej obrony swoich racji. To jest po prostu czas, gdzie właściwie takie na ogłoszenia takie parafialne, tak? Że każdy co chce, to może powiedzieć.
No i tego czasu jest często za mało. Kandydaci też momentami mieli problem, żeby w tych dwóch minutach się zmieścić. 603 3x06 to jest nasz numer SMS-owy. Czekamy również na państwa komentarze w sprawie wczorajszej debaty gospodarczej kandydatów na prezydenta Gdańska. Czy zgodzicie się ze mną, panowie, że ta debata była dużą szansą na zaistnienie dla trójki kandydatów, która pozostaje trochę w cieniu Adamowicza, Płażyńskiego i Wałęsy? To właśnie oni są w czołówkach sondaży. No i jeśli tak, to czy tę szansę dobrze wykorzystali? No,
trochę tak, rzeczywiście. Przyznaję, to jest taka trochę samokrytyka, bo to media są nieco winne, że jakby oddzieliły trochę trójkę kandydatów tych takich, którzy cieszą się największym poparciem, czyli Kaspra Płażyńskiego, Jarosława Wałęsy i Pawła Adamowicza, od tej trójki, no, która ma mniejsze poparcie, czyli od Elżbiety Jachlewskiej, Jacka Chłobuskiego i profesora Andrzeja Cejnowy. I przynajmniej dwoje z nich wczoraj rzeczywiście jakoś tak mogło pokazać, że ma trochę inne pomysły na Gdańsk. Myślę o Elżbiecie Jachlewskiej i o profesorze Cejnowie. Oni byli bardziej zdystansowani, nie angażowali się w takie utarczki. A Jacek Chłobuski też mówił ciekawie, chociaż przyznam się, że mi najbardziej zaimponował w momencie, kiedy padło pytanie o metropolię i on powiedział, że do tego tematu się nie przygotowywał i nie chce nic na ten temat mówić. To może być odebrane jako taki przytyk wobec niego, ale ja tak o tym nie myślę. On po prostu powiedział, nie będę sobie strzępić języka na sprawy, którymi się nie zajmowałem, więc to było dosyć uczciwe postawienie sprawy.
On już na początku powiedział, że nie jest politycznym celebrytą i przeprosił za to, że będzie się momentami zacinał, ale potem miałem wrażenie, że się rozkręcił.
Mówił najbardziej po ludzku.
No, wracając do tych kandydatów, to ja przepraszam, ale odrobina autopromocji. W ciągu ostatnich 3 tygodni wszyscy, cała 6 kandydatów gościła w Radiu Gdańsk w rozmowach porannych w gościu dnia. W związku z tym, natomiast jest faktem, że w mediach to bardzo różnie wygląda. Z kandydatem Hołubowskim jest jeden problem. On, kiedy mówił o podatku VAT i kłopotach przedsiębiorców, on miał 100% racji, tylko przepraszam, to nie jest ta debata. No, nie debata na stanowisko prezydenta Gdańska. Było to poniekąd przestrzelone. Natomiast jeżeli chodzi o definiowanie problemów przedsiębiorców, tak, zapewne miał rację. Natomiast oczywiście można bardzo różnie tą trójkę politycznych kandydatów, tych, nie wiem, czy mniej politycznych, czy można Andrzeja Cejnowe mniej politycznym kandydatem nazywać. Natomiast jednak widać było, że te emocje, jeżeli skrzyły wczoraj, nie było ich bardzo dużo, było ich może wręcz za mało, to jednak między tą trójką Paweł Adamowicz, Kacper Płażyński i Jarosław Wałęsa.
Może powiedzmy teraz o samych argumentach i pomysłach, które prezentowali wczoraj kandydaci. Jednym z hasłem najczęściej wymienianych podczas debaty było hasło brak rąk do pracy, jakoby to był największy problem w Gdańsku. I tutaj padały różne propozycje rozwiązania tej kwestii. Była mowa o skomplikowanych procedurach uniemożliwiających efektywne pozyskiwanie pracowników ze wschodu. To jest sytuacja, którą trzeba zmienić, zdaniem niektórych kandydatów. Wspominano o rozbudowie infrastruktury kolejowej, dzięki czemu Gdańsk miałby, zdaje mi się, wysysać siłę roboczą z regionu, ale była też mowa o zachęcaniu do przeprowadzki do Gdańska. Które z tych pomysłów, z tych rozwiązań są najbardziej realne?
No, mamy przed sobą wybory samorządowe i tak naprawdę, jeżeli mówimy o tych procedurach administracyjnych, po pierwsze one się bardzo zmieniają, te terminy są coraz krótsze, natomiast to leży po stronie administracji państwowej, to nie jest administracja samorządowa i mówię, jest coraz lepiej, chociaż oczywiście nadal się czeka. I tutaj zachęty ze strony miast, żeby się meldować w miastach, czy deklarować miejsce zamieszkania, przeprowadzać się. No przypomnijmy, są różne loterie pitowe, jak to się mówi. Jest cała akcja i rzeczywiście to się zmienia i tutaj widać pewną aktywność samorządów. Natomiast ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Kiedy była mowa o aglomeracji, o tym, jak ma funkcjonować aglomeracja, to tak naprawdę niemal wszyscy kandydaci sprowadzili to do kwestii komunikacyjnych. Tylko Kacper Płażyński mówił jeszcze o pewnym może nie unifikacji, ale o koordynowaniu planów zagospodarowania czy edukacji. Wszyscy pozostali kandydaci poszli w kwestie komunikacyjne i one chyba rzeczywiście są tutaj kluczowe, żeby się sprawnie przemieszczać po Pomorzu i po samym Trójmieście.
Ale Arturze, jedna rzecz, nie tylko Kacper Płażyński, bo Paweł Adamowicz swoje przemówienie zakończył przypomnieniem, że w ramach porozumienia metropolitalnego istnieje wspólna grupa zakupowa i że już od kilku lat Gdańsk kupuje prąd między innymi razem z całym Trójmiastem i z gminami ościennymi. Wymieniał też inne usługi kupowane. Tak. Są sporo oszczędności na tym, więc to nie jest tak, że wyłącznie sprowadzono to do komunikacji, chociaż rzeczywiście mam wrażenie, że dla mieszkańców Trójmiasta, kiedy mówimy o metropolii, to jak mantra wraca ten temat, teoretycznie prosty, ale najwyraźniej nie taki, skoro tego się nie udało przez lata zorganizować, czyli wspólnego biletu dla całej aglomeracji. I rzeczywiście to jest chyba jakby na poziomie takiego myślenia zwykłego mieszkańca Trójmiasta, to jest najważniejsza rzecz, która idzie za słowem metropolii.
No ale właśnie nie tylko od samego Trójmiasta, ale też całego, no szerzej rozumianego.
Całej aglomeracji.
Bo jest faktem, że padały takie argumenty, że my musimy zrobić wszystko, żeby do Trójmiasta się łatwiej dojeżdżało w bardzo różnych kontekstach. Inwestycji w PKM, rozbudowy sieci SKM. No to było kilka co najmniej wątków tutaj poruszanych. No i teraz jest pytanie, czy włodarze na przykład w Starogardzie Gdańskim czy Tczewie, nie mogą czuć się zaniepokojeni tym, że Trójmiasto ma taki potencjał, przepraszam, zasysania mieszkańców. Natomiast z drugiej strony my się nie oszukujmy, na całym świecie tak to działa, że jest to jądro metropolii, gdzie wszyscy będą, czy bardzo dużo osób będzie ściągać właśnie do pracy. Natomiast czy to się uda, czy tak naprawdę bardzo dużo osób jeszcze jest gotowych dojechać z trochę dalszych terenów, z Kościerzyny, Bytowa do Trójmiasta, to jest zupełnie inna historia.
Myślę, że to się udaje, natomiast nie ma co ukrywać, że ten rynek i tak jest niewystarczający. Znaczy, potrzeby Trójmiasta są większe. Nie są do zaspokojenia siłami mieszkańców Kaszub czy Kociewia czy Powiśla i stąd też jakby akcja ściągania obcokrajowców. Ty słusznie wspomniałeś, Arturze, że to jest to jest prerogatywa administracji rządowej, czy to wojewoda wydaje pozwolenia na pracę obcokrajowcom, ale to też nie jest tak, że samorządy nic nie robią, nic by ten proces wesprzeć, bo jakby znamy historię z Pomorza, gdzie ta administracja przez wiele lat działała niewydolnie, znaczy bardzo długo czekało się na takie zgody u wojewody, na zgody na zatrudnienie obcokrajowca, ale miasto Gdańsk, ja pamiętam, wsparło administrację wojewody, fundując tam jakieś kilka etatów dla urzędników.
Przesuwając.
I także wiem, że są spore programy Gdańskiego Urzędu Pracy, które jakby mają też ułatwić obcokrajowcom znalezienie pracy w Trójmieście.
Szkolnictwo zawodowe potrzebuje lepszego marketingu. To jest kolejny temat. Wczoraj mówił o tym Kacper Płażyński, wymieniając ginące nie tylko w Gdańsku zawody. No i dodał, że w dawnych czasach te zawody, rzemieślnicy ogólnie to ujmując, byli bardziej wspierani niż dzisiaj. Czy zgodzicie się z tym, panowie?
Znaczy to trudno jednoznacznie mówić o metodach wsparcia, bo to zawsze budzi pewne wątpliwości. Natomiast nie ulega wątpliwości, że szkolnictwo zawodowe jest bardzo potrzebne całej gospodarce. Tak? Był taki moment, i to też padło w czasie wczorajszej debaty, że postrzegano pójście do szkoły zawodowej jako pewien wstyd. Tak, jako porażkę życiową. Nie nadaje się do liceum, to pójdzie uczyć się zawodu.
To się trochę zmienia.
To się trochę zmienia. Dość powoli się zmienia, bo to jednak każdy z nas, jak pomyśli o swoim dziecku, no pójdzie do zawodówki, czy ma iść do liceum, no to zawsze w pierwszej chwili to liceum nam dzwoni w głowie. Natomiast jest faktem, że przywracanie pewnej rangi szkolnictwu zawodowemu, także rangi później finansowej, to właśnie następuje teraz na rynku pracy, to jest rzeczywiście dobry kierunek. A to, o czym mówił Kacper Płażyński, to jest w ogóle wspieranie lokalnego biznesu na różnych poziomach. W tej kampanii tego kandydata to widać bardzo mocno. On lobbuje, w pozytywnym słowa znaczeniu oczywiście, za miejscowymi firmami, za miejscowymi kupcami i myślę, że to będzie jedna z osi sporu w nadchodzących dniach.
Paweł Adamowicz, w tym czasie, który na koniec debaty pozostał na podsumowanie tejże debaty, powiedział, że wiele pomysłów, które tutaj padły z ust innych kandydatów, jest już realizowanych. Odniosłem wrażenie, że był dobrze przygotowany do tej dyskusji merytorycznie. Podsumowywał również wystąpienia swoich przeciwników, no ale to zapewne dzięki doświadczeniu na tym stanowisku. Pytanie, czy zaproponował coś nowego?
Znaczy nie trzeba być chyba zwolennikiem Pawła Adamowicza, żeby przyznać, że on jest merytorycznie najlepiej do tego przygotowany, ale to jest, trudno powiedzieć, czy to jest jego przewaga. Znaczy on nie mógł być najgorzej przygotowany, ponieważ od 20 lat zawodowo nic innego nie robi, tylko rządzi Gdańskiem. Wszyscy jego oponenci dzielą swój czas na jakąś pracę zawodową, czas prywatny i na próbę zostania prezydentem, więc to jest całkowicie zrozumiałe, że oni mają mniejszą wiedzę na ten temat. Jeżeli państwo uważacie, że jestem zwolennikiem Pawła Adamowicza, to wam dam przykład, że czasami wolę osoby, które dopiero się uczące, a to pełne pomysłów niż bardzo doświadczone, więc chciałbym taką ewentualną krytykę od razu odbić. Tak, te pomysły rzeczywiście. Paweł Adamowicz miał tę przewagę, że mógł powiedzieć do Kacpra Płażyńskiego, że my przecież planujemy budowę trasy Wrzeszcz Południe Gdańska, bo dostrzegamy ten problem. Czy do, nie wiem, do innych kandydatów, czy do profesora Cejnowy, że przecież Rada Seniorów już powstała. Trzeba zwrócić uwagę, że ta ostatnia, bo żeby być uczciwym, to w tej debacie powinno się poruszać kwestię ostatniej kadencji, a nie wszystkich 20 lat, kiedy Paweł Adamowicz rządził w Gdańsku.
Tak, to jest suma różnych czynników wtedy. Prawda?
Więc to trochę trudno nam będzie oddzielić jakby to, co powstało w poprzednich kadencjach Pawła Adamowicza i w tej ostatniej, bo nie mamy takiej dobrej pamięci. Natomiast ta ostatnia kadencja była taką kadencją mniejszych inwestycji, nie takich spektakularnych, jak na przykład wtedy, kiedy się przygotowywaliśmy do euro, natomiast bardziej takich społecznych inwestycji trochę w dzielnicach. Powstało kilka basenów, czyli i takich drobnych rzeczy, które są ważne zawsze dla mieszkańców. I to rzeczywiście jakby to się Pawłowi Adamowiczowi udało. Tak naprawdę, więc jego pretendenci mogą mieć problem z przekonaniem, że się nic nie zmieniło w Gdańsku przez ostatnie 4 lata.
Ale z drugiej strony to, co mnie uderzyło, bo ja patrzyłem na tą debatę przez pryzmat pewnych emocji i zgadzając się z wieloma rzeczami, o których mówi Michał, no uderzyło mnie to, że jednak Paweł Adamowicz był najbardziej agresywny. To znaczy sytuację, w której w debacie gospodarczej dotyczącej Gdańska nagle zaczyna posługiwać się nazwiskiem Jarosława Kaczyńskiego? Ja przepraszam, nie rozumiem. Jeżeli zaczyna mówić o pewnych kwestiach związanych ze sporem politycznym, którego jądro tkwi w Warszawie, w Sejmie, no to tak naprawdę to było trochę jak zgrzytanie nożem.
Ty to rozumiesz, ty to rozumiesz, czemu on tak robi, tylko jakby poddajesz wątpliwość, czy to ma sens w takiej debacie.
Tak,
ale wiem, czemu Paweł Mówicz robi, bo on buduje swoją kampanię.
Chce się odróżnić w ten sposób.
Do rządzących w Polsce.
Natomiast prawdą też jest to, że nikt nie mówi, że w Gdańsku nic się nie wydarzyło pozytywnego, bo widzimy, jak wygląda nasza rzeczywistość, ale te problemy, które są, na przykład z pracownikami, że firmy pomorskie, trójmiejskie nie mają pracowników, no to jednak pokazuje, że trzeba być może jeszcze pewne procesy przyspieszyć, jeszcze nasilić, że to, co się działo do tej pory, no jednak chyba nie było wystarczające.
Kończy nam się pomału czas, ale musimy odnotować jeszcze tę wymianę zdań na koniec debaty i już właściwie po niej. Jarosław Wałęsa zaapelował do prezydenta Adamowicza, by ten dołączył do Koalicji Obywatelskiej. Adamowicz nie pozostał dłużnym, zaproponował Wałęsie stanowisko wiceprezydenta, twierdząc, że za 5 lat będzie lepszym kandydatem na prezydenta. No i właśnie, czy ta wymiana zdań nie przyćmiła trochę merytorycznej wymiany zdań w trakcie debaty? Jak panowie to skomentujecie?
No może trochę przyćmiła, natomiast od dawna wiadomo, że, przepraszam, najbardziej bolesne są kłótnie w rodzinie. Mhm. Tak, i tam jest najwięcej emocji, tam jest najwięcej żali, najwięcej pretensji. No od dawna środowisko Platformy Obywatelskiej mówi, że nikt nie zaszkodził PO tak bardzo jak Paweł Adamowicz tym, że jednak startuje w wyborach. I tutaj mieliśmy taką próbę ujścia emocji. Myślę, że panowie obaj mogą dzisiaj trochę żałować. Może nie wstydzić się, ale to trochę żenujące.
No, pewnie trochę żałują, ale z drugiej strony mają świadomość, że są dla siebie najgroźniejszymi rywalami, tak? Bo trudno założyć,
żeby... O ten sam elektorat.
Tak, walczą. Dokładnie. Trudno założyć, żeby zwolennicy Kaspra Płażyńskiego ewentualnie zastanawiali się, czy a może przerzucić głos na Adamowicza, a może na Wałęsę. To wiadomo, że jeżeli jest jakiś przepływ w elektoracie, to między tymi dwoma kandydatami tak naprawdę, więc to oni muszą walczyć o rząd dusz. No pytanie, czy takie wzajemne złośliwości, bo nie ma co ukrywać, że to były złośliwości, żaden z nich nie wierzył, że ten drugi przyjmie propozycję, no w jakiś sposób przekonają tych niezdecydowanych.
No ale też nie sądzę, żeby ktokolwiek po tej wymianie złośliwości zdecydował się na zmianę swoich preferencji wyborczych.
No, no właśnie,
tutaj,
o to chodzi.
Tak, było to jałowe, złośliwe, no ale stanowiło ujście
barwne
i medialnie atrakcyjne. No, tak to nazwijmy.
Może rzeczywiście to było trochę złośliwe, no ale propozycje padły publicznie, więc należy je traktować poważnie. I zastanawiam się, czy jeśli Paweł Adamowicz wygra najbliższe wybory, no to jego propozycja pozostanie aktualna.
To znaczy z całym szacunkiem dla pana redaktora, ja nie traktuję tych propozycji poważnie. Oczywiście to padło publicznie, natomiast mówię, to było bardziej ujście pewnych emocji niż program personalny obu kandydatów. No tak myślę jednak.
Tak, bo gdyby tak było, to powinno się nasunąć pytanie, którego ze swoich wiceprezydentów pan Paweł Adamowicz chciałby zastąpić Jarosławem Wałęsą?
Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu Radia Gdańsk. Michał Stąporek, trójmiasto.pl,
Artur Kiełbasiński,
Radio Gdańsk.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Stopa, dziękuję również. Do usłyszenia.